kluczowy temat.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu o poranku. W naszym studiu dziś profesor Magdalena Bańczyk z Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Witam serdecznie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry radiosłuchaczom.
Będzie bardzo nietypowa dzisiaj rozmowa. Nie będzie polityki, nie będzie podwyżek cen biletów. Będziemy zachęcać Państwa do wystawy, do obejrzenia wystawy, która dziś w Poznaniu będzie inaugurowana. Nazwa wystawy: Rosenburg. Ministerstwo Sprawiedliwości Niemiec w cieniu narodowo-socjalistycznej przeszłości. Nazwa jest skomplikowana, ale pani profesor, warto, żebyśmy tę wystawę obejrzeli.
Oczywiście, wystawa może ma tytuł nieco przydługi, skomplikowany, ale, ale wystawa jest bardzo dobrze zaprojektowana. Przede wszystkim treść wystawy powinna być interesująca dla Polaka, dla mieszkańca każdego miasta w Polsce. Przedtem wystawa gościła w dwóch miastach. Pokazywaliśmy wystawę we Wrocławiu, a następnie w Krakowie.
Pani profesor, to jest troszeczkę tak, jeżeli mielibyśmy pójść na skróty. Jak Niemcy nie rozliczyły się z nazistowską przeszłością?
Dokładnie tak. Jeżeli słyszymy nazistowska przeszłość, oczywiście myślimy o latach 1933-45, ale to nie jest przedmiotem tej wystawy. Przedmiotem wystawy są lata 1949, a więc moment założenia Niemiec Zachodnich, aż do lat 70. I to jest ciekawe w tej wystawie, że chodzi właściwie o najnowszą przeszłość Republiki Federalnej Niemiec.
Myśmy przed wejściem do studia trochę rozmawiali i tak naprawdę zaczęliśmy stawiać pytanie, na ile można zbudować demokratyczne państwo na fundamentach, które budują dawni funkcjonariusze NSDAP, SS-mani, członkowie SA i takich ludzi w Ministerstwie Sprawiedliwości Niemiec, czy w ogóle w niemieckim sądownictwie było całe mnóstwo.
Wystawa jest przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości Niemiec, a więc dotyczy przede wszystkim samego Ministerstwa Sprawiedliwości. No i tutaj są bardzo ciekawe wyniki badawcze, ponieważ wystawa jest zobrazowaniem raportu naukowego przygotowanego przez profesora Zafferlinga i Guttemarkera, którzy doszli między innymi do następujących ustaleń, że w różnych latach, ale członkowie na szczeblu kierowniczym ministerstwa, to było 53% członków NSDAP, 20% członków SA i nawet 3,5% członków SS.
Czyli razem to jest 70% nazistów.
W różnych okresach, prawda? Nie powinniśmy zbiorczo traktować, bo czasami członek NSDAP był również członkiem SA, więc to tak się kształtowało. Ale co więcej, bardzo ważne funkcje pełniły również sędziowie sądów specjalnych, którzy skazywali, no co to dużo mówić, również naszych współobywateli na kary śmierci na podstawie prawa nie mającego nic wspólnego z
sądów specjalnych w czasie oczywiście II wojny światowej. No jest parę takich perełeczek, które mną wstrząsnęły, dlatego Państwa tak zachęcam, żeby zobaczyć ową wystawę. Jest na przykład prokurator generalny RFN Wolfgang Frankl, który w czasie wojny zatwierdził 34 wyroki śmierci za nielegalny ubój, za kradzież swetra na przykład, za kradzież damskiej torebki albo za tak zwane pohańbienie rasy. To są klasyczne mordy sądowe.
Oprócz tego mamy takie osoby jak na przykład Ebersberg, który był osobistym referentem ministra sprawiedliwości Rzeszy Otto Tiraka, czy też osoby, które brały udział w konferencji Wannsee, gdzie podjęto decyzję o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. I należy tutaj nadmienić, że decyzja, aby one dalej pracowały w ministerstwie albo kontynuowały karierę z III Rzeszy w Republice Federalnej Niemiec, to była decyzja całkiem świadomie podjęta i nie przez kogo innego, jak przez bądź wychwalonego w Polsce Konrada Adenauera.
Konrad Adenauer, kanclerz Niemiec, twórca tych pokojowych Niemiec powojennych, tak? Denazyfikowany, Hadek, który był prześladowany za poglądy antyhitlerowskie.
Podjął decyzję bardzo pragmatyczną z dwóch powodów. Przede wszystkim profesjonaliści do profesjonalnej roboty. A kto był profesjonalistą? Osoby, które pracowały w Ministerstwie III Rzeszy.
To tak jak w Polsce SBC pracowali po 89 roku w strukturze, bo byli profesjonalistami, tak?
I druga pragmatyczna strona tej decyzji, oczywiście nastrój w społeczeństwie niemieckim. Nastrój po 49 roku jednak nie nakłaniał do przeprowadzenia głębokich rozliczeń. Wszyscy chcieli zamknąć przeszłość, zacząć budować nowe, wspaniałe, demokratyczne
czyli
państwo.
To było tak, wiemy, ale o tym nie mówimy, dokładnie, czy nie wiemy?
Nie, wiemy, wiemy, no bo to była tajemnica Poliszynela.
Bo z tego, co ja wiem, byli Niemcy, było takie badanie robione, że na przykład słowo Auschwitz wielu się nie kojarzyło z tym, co, czym tak naprawdę Auschwitz było.
Aż do momentu procesu, który przeprowadził Fritz Bauer, i tutaj chciałabym podjąć nowy wątek, Fritz Bauer był bohaterem, który wbrew całemu państwu niemieckiemu doprowadził do procesów funkcjonariuszy Auschwitz w latach 1963-65. Dlaczego o tym wspomnę? Wspominam, ponieważ wystawie towarzyszy przegląd filmów w dniach 22-24 stycznia w kinie Charlie.
Charlie Monroe przy ulicach, tak. Rybaki, proszę państwa, 22-23-24.
Godzina 17 i tam pokazujemy bardzo dobre filmy. Dwa niemieckie filmy oraz jeden polski film, który związany są z tą tematyką.
Wróćmy jeszcze na chwilę do Adenauera, do tych wszystkich spraw. No i tak naprawdę stworzył się, pani mi pokazywała taką siatkę tych stanowisk kierowniczych ministerstwa, jest taka mapa, to na wystawie też będzie
tak, bardzo
do
dobra.
Obejrzenia.
Druga plansza, która mówi wszystko.
To tak naprawdę, czy tak wyglądało również w innych ministerstwach,
tak.
Czy w ogóle w całym systemie niemieckim?
Tak.
Znaczy, bo to jest, jak rozumiem, lustro tylko to Ministerstwo Sprawiedliwości.
Tak, od mniej więcej 2010 roku prowadzone są podobne projekty w większości organów władzy konstytucyjnej niemieckiej i koledzy w Niemczech, myślę tutaj przede wszystkim o panu profesorowi Zafferlingowi, który prowadzi szereg tego typu projektów, właściwie dochodzą do bardzo podobnych wniosków, to znaczy udział byłych funkcjonariuszy III Rzeszy to jest około 50% w organach władzy konstytucyjnej po 49 roku. Oczywiście on jest czasami wyższy, czasami niższy, ale taka średnia, powiedzmy, to jest około 50%.
Pani profesor, czy można zaryzykować twierdzenie, że Niemcy nie rozliczyły się w takim razie ze swoją narodowo-socjalistyczną przeszłością, skoro budowany był ustrój na ludziach uwikłanych w reżim narodowo-socjalistyczny.
Ależ tak. A co więcej, to brak rozliczenia ma bardzo konkretny wymiar dla Polski, ponieważ między innymi efektem braku rozliczenia i kontynuacji personalnych, a także materialnych, czyli rozwiązań prawnych, między innymi w Ministerstwie Sprawiedliwości, było minimalne osądzenie zbrodniarzy nazistowskich, co jest podstawowym problemem dla każdego Polaka. Chciałabym tylko przypomnieć o wynikach badań dotyczących tych wyroków. Proszę państwa, maksymalna ilość wyroków wydanych dla zbrodniarzy w jednym roku to było 2011 w 48, a więc przed powstaniem Republiki Federalnej.
Ile?
2011 wyroków skazujących. Natomiast, proszę państwa, w latach na przykład 53 to jest 114, 54 to jest 46,
tak,
a 59
to są
12.
W skali milionów Niemców zaangażowanych w system to są, przepraszam za kolokwializm, waciki tak naprawdę. Jest taka historia dotycząca grupy prokuratorów z Berlina Zachodniego, która przygotowywała taki akt oskarżenia przeciwko wysokim funkcjonariuszom niemieckiego systemu nazistowskiego. No i, że tak powiem, nie zostali skazani, dlatego że ktoś z Ministerstwa Sprawiedliwości ukręcił to prawniczymi kruczkami, tak naprawdę. Czyli trochę taka filmowa historia, bo ja takie historie o grupach nazistów zakamuflowanych po latach oglądałem, Akta Odessy i tak dalej.
Dokładnie, Akta Odessy chcieliśmy też pokazać, ale ze względów organizacyjnych tego nie zrobiliśmy, natomiast mamy inny film, bardzo podobny, Labirynt Kłamstw. Zachęcam do podjęcia tego tematu, do wysiłku, który pozwoli nam zrozumieć lepiej determinanty relacji polsko-niemieckich w okresie ostatnich 50 lat.
Czy to rzutuje na dzisiejsze czasy? Bo takie pytanie zawsze trzeba zadać. W tym momencie.
Oczywiście.
No, krótko po wojskowemu pani odpowiada. Porozmawiam trochę o technikaliach. Jak, no bo to jest ważne, gdzie możemy obejrzeć wystawę, jak ona jest duża, ile czasu powinniśmy zarezerwować. No i pani mówi, że za chwilę ta wystawa, to już usłyszałem przed wejściem do studia, jedzie do Stanów Zjednoczonych, do Izraela, czyli będzie...
Była w Stanach Zjednoczonych i w bardzo, że tak powiem, prestiżowych miejscach, między innymi w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych. Ta wystawa była pokazywana. Podkreślam jeszcze raz, treść, koncepcja, bardzo dobra koncepcja graficzna, to jest produkcja niemiecka. My pokazujemy tylko wystawę jako partner. Następnie wystawa z Poznania, jest w Poznaniu do 14 lutego w Urzędzie Marszałkowskim, w pięknym budynku, który eksponuje walory wystawy w foyer.
Przy Alei Niepodległości 34.
Dokładnie. Później wystawa najprawdopodobniej pojedzie do Izraela.
Jak to się w ogóle stało, że niemieckie Ministerstwo Sprawiedliwości zechciało zmierzyć się z tą przeszłością? Bo to jednak od początku to pytanie mnie fascynuje.
Z materiałów towarzyszących wystawie wynika, że jest to zapis umowy koalicyjnej pomiędzy SPD i CDU.
Czyli polityka.
Tak.
Polityka. Mhm. I zechcieli... Jak na to zareagowali w tej chwili Niemcy? Znaczy, chodzi o to, jeżeli to jest polityka, czy to w ogóle jakimkolwiek szerszym echem się odbyło? Bo to pewnie jeszcze ostatnie pytanie.
Ja myślę, że to echo jest bardzo ograniczone w Niemczech, ponieważ ta wystawa jest wystawą adresowaną przede wszystkim do osób, które zajmują się historią po prostu. I stąd oczywiście ten dyskurs jest bardzo ograniczony w Niemczech.
No czyli wychodzi na to, że tak naprawdę ta przeszłość jeszcze też tam cały czas jest pod dywanem, mimo takiej wystawy.
Myślę, że to może jest zbyt duża generalizacja, aczkolwiek, tak jak mówię, w mojej ocenie wystawa nie wywołała rezonansu, który powinna wywołać.
To tym bardziej my ten rezonans w sobie wywołamy. Zachęcamy Państwa do udziału, do obejrzenia wystawy. Przypominam, Urząd Marszałkowski, Aleje Niepodległości. Do 14 lutego możemy zobaczyć wystawę Akta Rosenburg, tak naprawdę. Rosenburg, czyli siedziba ministerstwa.
Dokładnie. Piękna willa w Bonn, gdzie prowadzono bardzo ciekawe życie urzędników z jednego systemu, którzy przeszli do drugiego systemu.
A zachęcała profesor Magdalena Bańczyk z Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
Dziękuję Państwu bardzo.
Kluczowy temat.